Umocnieni wewnętrznie, uświęceni wobec Boga, oczekujcie na Jezusa, naszego Pana. To wezwanie Pawła kończy trzeci rozdział jego listu, a rozdział następny, czwarty, rozpoczynają słowa kontynuujące myśl apostoła. Ponadto, bracia, przez wzgląd na Pana Jezusa, proszę was i napominam nadal, coraz gorliwiej starajcie się tak postępować, aby podobać się Bogu. Tego właśnie was uczyłem. Jest to wezwanie do życia miłego Bogu, życia, które Bogu się podoba. Powinniśmy żyć w taki sposób, żeby ciągle się rozwijać, by się doskonalić, by dojrzewać. Zgodnie ze słowami apostoła, mamy umacniać się wewnętrznie, poddawać procesowi uświęcenia, oczyszczenia i coraz gorliwiej starać się tak postępować, żeby podobać się Bogu. A wszystko to ma się dziać w świetle zbliżającego się powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa. Możemy więc powiedzieć, że życie w oczekiwaniu na powrót Chrystusa jest życiem oczyszczającej i budującej nadziei. Powinniśmy stale wzrastać w poznaniu Boga, starać się żyć w czystości, zgodnie z nauką Bożego Słowa. Coraz gorliwiej, jak podkreśla apostoł, starać się podobać Bogu, wiedząc, że kiedyś spotkamy się z Nim, staniemy przed Jego obliczem. Najlepszym sposobem przygotowania się na to spotkanie jest przebywanie z Bogiem już teraz, jak najbliżej Niego. Przebywanie w codziennej, intymnej więzi z Nim. Człowiek wierzący nie może postępować tak, jak podpowiadają mu jego zachcianki, tak, żeby zadowolić samego siebie, sobie sprawić przyjemność. Nie, chrześcijanin ma żyć tak, żeby zadowolić Boga. Coraz gorliwiej starajcie się tak postępować, a więc tak żyć na co dzień, żeby podobać się Bogu, apeluje apostoł. I podkreśla, tego właśnie was uczyłem. Apostoł dodaje, znacie przecież polecenia, jakie wam dałem w imieniu Pana Jezusa. Apostoł od początku nauczał Tesaloniczan, że mają przestrzegać poleceń Jezusa. Jakie są to polecenia? Czy chodzi o dekalog? O 10 przykazań? Nie, chodzi o coś więcej. Polecenia Jezusa są znacznie bardziej wymagające. Jezus rozszerzył i pogłębił sens Bożych przykazań. Wystarczy przeczytać kazanie na górze zapisane w Ewangelii Mateusza, żeby się o tym przekonać. Jaki był więc Boży zamiar, gdy dał ludzkości 10 przykazań? Miały one stać się nauczycielem prowadzącym nas do Chrystusa. Miały ukazać nam, niby duchowe lustro, że jesteśmy grzesznikami i potrzebujemy ratunku, potrzebujemy Zbawiciela. Przykazania, prawo Boże nie zostało nam dane dlatego, by nas zbawić, ale by ukazać nam naszą grzeszność i potrzebę zbawienia. W Biblii znajdujemy jasną naukę, że żaden człowiek nie jest w stanie przestrzegać w pełni Bożych przykazań i że nikt nie będzie zbawiony poprzez ich wypełnianie. Apostoł Paweł pisze o tym wprost w liście do Galacjan, gdzie czytamy, iż nikt nie zostanie usprawiedliwiony dzięki uczynkom prawa, a jedynie dzięki wierze w Jezusa Chrystusa. A w liście do Rzymian apostoł podkreśla, że żyjemy już nie pod prawem Starego Przymierza, ale pod prawem Chrystusowym. Skoro jednak z treści kazania na górze wiemy, że Jezus oczekuje od nas czegoś więcej niż literalne wypełnianie 10 przykazań, to pojawia się pytanie, jak możemy sprostać oczekiwaniom Jezusa? Skoro nikt nie był w stanie wypełniać 10 przykazań, to jak możemy wypełniać wyższe prawo? A właściwie to samo Boże prawo, lecz w o wiele szerszym i głębszym sensie, zgodnie z tym, czego nauczał Jezus. Otóż nie jesteśmy w stanie wypełnić oczekiwań Jezusa. Nikt z nas nie jest w stanie im sprostać o własnych siłach. Żyć zgodnie z nauką Chrystusa możemy jedynie wtedy, gdy działa w nas Duch Święty, zesłany przez Niego na ziemię w dniu Pięćdziesiątnicy. Duch Święty, zgodnie z zapowiedzią Jezusa, przypomina wierzącym Jego prawdę. Sprawia, że Słowo Chrystusowe jest dla wierzących zrozumiałe, żywe. Zwróćmy uwagę, co pisze apostoł. Znacie przecież polecenia, jakie wam dałem w imieniu Pana Jezusa. Nauka Jezusa jest normą postępowania dla chrześcijanina. Nauka apostolska, wypływająca wprost z Jezusowego nauczania, to fundament Kościoła, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus. Powinniśmy żyć w posłuszeństwie względem Jezusa. Przypomnijmy słowa Pana. Jeśli mnie miłujecie, przestrzegajcie moich przykazań. Apostoł Jezusa pisze: wolą Boga jest wasze uświęcenie. Nie prowadźcie więc rozwiązłego życia. A dalej apostoł Paweł wyjaśnia: Bóg wymaga, aby nasze życie było święte i czyste, a nie rozwiązłe. Tak więc, kto się temu sprzeciwia, sprzeciwia się nie ludziom, ale Bogu, który wam daje swego świętego Ducha. Tak więc życie ucznia Chrystusa to życie w mocy Ducha Bożego. To Duch Święty prowadzi, poucza, koryguje i przemienia nas. Apostoł Paweł podkreśla: wolą Boga jest nasze uświęcenie. Uświęcenie to dzieło Ducha Świętego. Uświęcenie znaczy oczyszczenie z grzechu, odłączenie dla Boga. Można mówić o trzech aspektach uświęcenia. Pierwszy aspekt to tak zwane uświęcenie pozycyjne. Jesteśmy uświęceni jako ci, którzy ukryli się w Chrystusie. To jest nasza pozycja. Jesteśmy ukryci w Chrystusie, okryci Jego świętością. Chrystus został uczyniony naszą sprawiedliwością. Bóg Ojciec patrzy na nas przez pryzmat Jezusa. W chwili, w której zaufamy Jezusowi, zostajemy przyjęci przez Boga jako usprawiedliwieni, oczyszczeni. Drugi aspekt uświęcenia to uświęcenie praktyczne. Dzięki działaniu Ducha Świętego dokonuje się w nas stały proces przemiany. Właśnie o tym pisze teraz apostoł. Całe nasze życie ma być procesem przemiany. Duch Boży ma nas prowadzić, kształtować, oczyszczać, tak żeby nasze postępowanie, nasze życie na co dzień, nasze myśli, uczucia, słowa były w coraz większym stopniu poddane Chrystusowi. Jak mówił Jan Chrzciciel, on musi wzrastać, ja zaś stawać się mniejszym. Jak wyznaje też apostoł Paweł, żyję już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. W ten sposób dorastamy do uświęcenia całkowitego, kompletnego. To trzeci, końcowy aspekt uświęcenia. To uświęcenie nastąpi w pełni w chwili, gdy zostaniemy przemienieni na podobieństwo Chrystusa. O tym aspekcie docelowym, ostatecznym w procesie uświęcenia pisze apostoł w dalszej części listu, gdy wyjaśnia, co wydarzy się w czasie pochwycenia Kościoła, w czasie spotkania wierzących ze zmartwychwstałym Panem. A teraz apostoł apeluje: wolą Boga jest wasze uświęcenie. Nie prowadźcie więc rozwiązłego życia, tylko panujcie nad swoim ciałem i z należnym poszanowaniem trzymajcie je na wodzy. Nie dajcie się powodować niepowstrzymanym żądzom, jak poganie, którzy nie znają Boga. Apostoł ma tu na myśli głównie niemoralność, rozwiązłość. Może wydawać się nam to trochę dziwne, że Paweł, pisząc do wspólnoty chrześcijańskiej, tak wiele musi mówić na temat czystości seksualnej. Musimy jednak pamiętać o dwóch sprawach. Po pierwsze, Tesaloniczanie dopiero niedawno stali się chrześcijanami. Społeczeństwo, którego częścią dotychczas byli, nie znało cnoty czystości i mogło nadal, otaczając zewsząd młodych chrześcijan, wywierać na nich swój zgubny wpływ. Bardzo trudno jest się oduczyć stylu życia, które od pokoleń uznaje się za normalne. Po drugie, należy pamiętać, że historia nie zna drugiego takiego okresu, w którym śluby małżeńskie byłyby tak powszechnie łamane, a rozwody tak łatwo osiągane, jak właśnie w tamtym czasie. Zdanie z naszego tekstu, aby każdy z was umiał utrzymać swe ciało w czystości i w poszanowaniu, możemy też przetłumaczyć następująco. Aby każdy z was umiał utrzymać swoją żonę w czystości i w poszanowaniu. Teoretycznie wśród Żydów małżeństwo było utrzymywane zawsze w największym poszanowaniu. Żyd, jak mówiono, musi raczej umrzeć, niż dopuścić się morderstwa, bałwochwalstwa czy cudzołóstwa. A jednak rozwód otrzymywało się wtedy bardzo łatwo. Prawo mojżeszowe pozwalało mężczyźnie oddalić od siebie żonę, jeśli znalazł w niej coś odrażającego. Bardzo surowi rabini ograniczali to słowo wyłącznie do cudzołóstwa. Jednak inna grupa nauczycieli rozszerzała ją na sprawy bardzo błahe. Na przykład pozwalała mężczyznom oddalić żonę, jeżeli ta przesoliła obiad, jeżeli pokazywała się w miejscach publicznych z odkrytą głową, albo jeśli w obecności męża mówiła lekceważąco o jego rodzicach. Jak można się domyślać, ta druga, bardziej liberalna interpretacja cieszyła się większą aprobatą mężczyzn. W Rzymie także moralność była na bardzo niskim poziomie. W czasach cesarstwa rozwód, jak mówiono, stał się sprawą kaprysu. Seneka napisał: kobiety po to szły za mąż, żeby się rozwodzić i po to się rozwodziły, żeby wychodzić za mąż. W Rzymie lata określano według imion konsulów. Mówiono jednak, że wytworne damy określały lata według imion swoich mężów. Jeden z autorów, Juvenalis, podaje przykład kobiety, która w ciągu 5 lat miała 8 mężów. Tak było wśród Rzymian. A niemoralność Greków także była rażąca. Już dużo wcześniej Demostenes napisał: kurtyzany trzymamy dla przyjemności, kochanki ze względu na codzienne potrzeby ciała, a żony po to, żeby rodziły nam dzieci i dbały o dom. Właśnie do ludzi, którzy pochodzili z takiego społeczeństwa, pisał apostoł Paweł swój list. To, co nam w życiu chrześcijańskim wydaje się czymś oczywistym, dla nich było czymś zaskakująco nowym. Chrześcijaństwo wprowadziło zupełnie nowy kodeks regulujący stosunki pomiędzy mężczyznami i kobietami. Jest to jedna z ważnych funkcji chrześcijaństwa. A jak jest dzisiaj? Niestety istnieje nowy, niepisany kodeks moralny, który wydaje się uznawać za normalny taki stan, w którym mężczyźni i kobiety współżyją ze sobą według swojego upodobania, bez żadnych ograniczeń. Nowa moralność jest po prostu starą niemoralnością we współczesnym wydaniu. Dzisiaj niestety, podobnie jak na początku naszej ery, rozwiązłość seksualna jest wielkim problemem. Przyczyną jest to, że współczesne społeczeństwo oddaliło się od Boga. Trzeba nam na nowo usiąść u stóp Chrystusa i uczyć się, jakie znaczenie ma wierność, uczyć się, czym jest prawdziwa miłość. Relacje w małżeństwie powinny być oparte o wzajemne zaufanie, o czystość i wierność obojga partnerów. Jest to możliwe tylko wtedy, kiedy małżonkowie pielęgnują miłość, która ich połączyła. Podobnie w relacjach pomiędzy chrześcijanami w jednej wspólnocie, czy też pomiędzy różnymi denominacjami, dobrze może się dziać tylko wtedy, gdy w sercach ludzi zwycięża miłość. Posłuchajmy, co mówi apostoł Paweł. Nie muszę pisać do was o bratniej miłości, bo sami nauczyliście się od Boga, że trzeba się nawzajem kochać. To wielka pochwała. Tak właśnie postępujcie wobec wszystkich współwyznawców w całej Macedonii. A ja zachęcam was, abyście dawali z siebie jeszcze więcej. To wielka zachęta. A dalej apostoł ostrzega. Starajcie się osiągnąć wewnętrzne uciszenie, spełniając swoje obowiązki i pracując własnymi rękami, jak sam was uczyłem. Postępujcie przyzwoicie wobec obcych i nie bądźcie dla nikogo ciężarem. Ten fragment listu rozpoczyna się najpierw uznaniem wyrażonym Tesaloniczanom. Pisać do was o bratniej miłości nie muszę, bo sami nauczyliście się od Boga, że trzeba się nawzajem kochać. A jednak fragment ten kończy się ostrzeżeniem, napomnieniem. Starajcie się osiągnąć wewnętrzne uciszenie. postępujcie przyzwoicie wobec obcych i nie bądźcie dla nikogo ciężarem. Pracujcie. Kazanie na temat drugiego przyjścia Chrystusa stworzyło w Tesalonice dziwną sytuację. Niektórzy spośród Tesaloniczan porzucili pracę. Prawdopodobnie wyszli na ulicę i stojąc tu i tam wprowadzali siebie i innych w nastrój podniecenia, niepokoju. Normalny bieg życia został przerwany. W nastroju najwyższego podniecenia oczekiwano na przyjście Chrystusa. Rada apostoła jest w tej sytuacji bardzo praktyczna. Apostoł naucza Tesaloniczan, że Jezus Chrystus w dniu swojego przyjścia powinien zastać ich przy spokojnym, uczciwym i rzetelnym wykonywaniu codziennych zajęć. Powinniśmy każdą pracę, która aktualnie jest do wykonania, wykonywać tak dobrze, jak tylko potrafimy. Myśl o tym, że któregoś dnia przyjdzie Chrystus, że skończy się takie życie, jakie obecnie mamy, nie jest powodem do zaprzestania pracy, ale raczej do wykonywania jej w sposób jak najbardziej uczciwy i solidny. Paszportem człowieka do Bożego Królestwa nie będzie bezużyteczne wyczekiwanie, ale spokojna i pożyteczna praca. Apostoł Paweł podkreśla poza tym, że cokolwiek się wydarzy, Tesaloniczanie powinni zalecać chrześcijaństwo ludziom, którzy jeszcze są poza Kościołem. I że cel ten osiągnął najlepiej pracowitością, pięknem swojego życia. Jeżeli pozostawią sprawy w obecnym stanie, pozwalając, ażeby ich tak zwane chrześcijaństwo czyniło z nich nieużytecznych obywateli, jedynie zdyskredytują chrześcijaństwo. Paweł dotyka tu bardzo wielkiej prawdy. Tak jak o drzewie mówią zrodzone przez nie owoce, tak o religii mówią ukształtowani przez nią ludzie. Jedyną drogą wykazania wyższości chrześcijaństwa jest dowiedzenie, że kształtuje ono najlepszych ludzi. Kiedy my, chrześcijanie, w porównaniu z innymi ludźmi okazujemy się solidniejszymi pracownikami, prawdziwszymi przyjaciółmi, życzliwszymi sąsiadami, wtedy i tylko wtedy prawdziwie zwiastujemy Ewangelię. Liczą się nie słowa, lecz czyny. To jest coś fundamentalnego, coś najbardziej podstawowego i jednocześnie najłatwiejszego do sprawdzenia. Owoce wiary, jakie pojawiają się w moim życiu. To jest prawdziwy test autentyczności mojego chrześcijaństwa. Pomyślmy, jeśli potrafię kochać, jeśli choć w jakiejś drobnej cząsteczce w moim życiu na co dzień uzewnętrznia się miłość pochodząca od Chrystusa, wtedy jestem wiarygodnym uczniem Pana, naśladowcą i świadkiem. Drogi przyjacielu, czy chcesz być świadkiem Jezusa Chrystusa? Jeśli tak, utrwal w swojej pamięci Jego słowa. Dobre drzewo wydaje dobre owoce. Po owocach poznacie ich. Pamiętaj też o słowach Jego apostołów. Paweł pisze tutaj w liście do Tesaloniczan: sami nauczyliście się od Boga, że trzeba się nawzajem kochać. A Jan podkreśla w swoim liście: kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. Jeśli ktoś mówi, że miłuje Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest, bo kto nie kocha brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. To przykazanie mamy od Niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował i brata swego. Bóg przemawia do nas. On jest miłością. Jeśli jesteśmy Jego dziećmi, postępujmy podobnie jak nasz Ojciec.